O Jezusowi. Wiecie, to, że mi zginął gdzieś mój ten pulpit, to nie ma problemu, bo każdy pulpit jest dobry. I ten, i ten, i ten. Ważne, że mamy ciągle tego samego Jezusa. Amen. Ten mi nie zginął i ja jemu nie zginę i nic nas z jego ręki nie wyrwie. Kazalnica może się zmienić. Ja szczerze mówiąc, nawet bez niej chyba też bym dał rady. Nie wiem, da się kazanie bez kazalnicy powiedzieć? Z tego, co pamiętam, kazanie na górze, jak Jezus mówił, widzicie, Jezus używał sobie góry zamiast kazalnicy. My możemy czegokolwiek. Chwała Jezusowi, dobrze, że jesteście. I ja się czuję taki zachęcony tym, jak dzisiaj mogłem sobie znowu uwielbiać tutaj Pana, śpiewać Jezusowi. Nie wiem, czy wy to samo macie, ale kiedy grupa uwielbienia śpiewa, a potem ten nasz chór kochany, to ja sobie tutaj cała dusza się roztapia. Słuchajcie, wszystko przestaje być ważne. Uwielbiam Jezusa. Amen. Zachęcam was do takiej postawy, wiecie, mniej słuchajmy tego artystycznie, mniej słuchajmy tego tak muzycznie też, to jest ważne, wiecie, bo to, ale dużo słuchajmy tak z sercem, tak żeby kochać Boga. Ja myślę, że to, co mnie pociąga w muzyce, to jest ta możliwość takiego wypłynięcia duszy, takiego uwielbiania, wiecie, jak mówił psalmista, uwielbiaj duszo moja Pana. A dusza mogłaby zapytać, ale jak ja mam uwielbiać Pana? No śpiewaj, śpiewaj, uwielbiaj. Kiedyś słyszałem taką niezwykłą, myślę, cenną prawdę, której nie ma bezpośrednio w Biblii, ale jest biblijnym faktem. Że Bóg nie powołuje sobie ludzi przygotowanych. Bóg nie powołuje sobie ludzi, którzy są już gotowi, ale Bóg sobie powołuje ludzi, których On sobie sam przygotuje. Bóg nie bierze sobie gotowych, ale przygotowuje sobie tych powołanych, których sobie powołał. I każdego z nas do czegoś przygotowuje, każdego z nas chce formować i zmieniać. I ta historia, którą chciałbym dzisiaj czytać ze Słowa Bożego, o której chciałbym dzisiaj rozmawiać, którą czytaliśmy przez ostatnie kilka dni tutaj kilka razy, historia o narodzeniu naszego Pana, zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż znajdujemy ją w Ewangelii Łukasza czy też w Ewangelii Mateusza. Wiem, że gdybyśmy otworzyli teraz Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, dzieliłem się ostatnio rodowodami z tej Ewangelii i spojrzeliśmy w te rodowody i zobaczyliśmy, ile Bożej prawdy, ile Bożej wspaniałości tam jest. Zdawałoby się, prawda, że w takim rodowodzie, no to co tam właściwie można znaleźć? Okazało się, że znaleźliśmy. Dalej wiemy, że Biblia opisuje, jak Jezus urodził się, jak przyszli do Niego różnego rodzaju goście, co się działo w pałacu. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ja lubię ten okres, kiedy wszyscy o tym mówią, ponieważ mogę dołączyć do tego swój głos i powiedzieć, co według mnie jest napisane w Słowie Bożym. Amen. Świat dzisiaj różnie o tych rzeczach mówi, ale my jako wierzący mamy możliwość otworzyć Biblię i powiedzieć tak, to prawda. Jezus urodził się w Betlejem. Ale to nieprawda, że urodził się tylko po to, żebyśmy mogli dobrze zjeść. Nie tylko po to, żebyśmy mogli pójść na zakupy, ale coś dużo, dużo więcej tu jest. I każda chwila jest dobra, by dzielić się Ewangelią. Niewielu z nas jakby zastanawia się, czy pamięta o tym, że w ogrodzie Eden rozpoczyna się tak naprawdę bożonarodzeniowa historia. Kiedy człowiek upada w grzech, to już tam w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest zapowiedziane, że potomstwo kobiety rozprawi się z tym złym. Tam już jest zapowiedziane, że pewien Boży plan będzie i od tego przez późniejsze proroctwa oczekiwano kogoś bardzo, bardzo niezwykłego. Od tej pory wypełnia się Pismo i Bóg posyła ludziom przez proroków wszystko, co zmierza do tego jednego miejsca, do odkupienia ludzi przez przyjście Mesjasza. Zawsze miłość do Boga miała jedną cechę. Czekała na Mesjasza. I wtedy, i dziś, chociaż na inny sposób. Zawsze miłość do Boga oddawała Bogu wszystko i czekała na to, co On ma. Gdyby ktoś z nas w tamtym czasie mógł mieć taki szeroki, duchowy wzrok i mógł z kosmosu zobaczyć w duchowy sposób Ziemię, zobaczyłby, że wszystkie duchowe stworzenie, wszystko, co duchowo żyje, patrzyło oczy całego wszechświata były skierowane na maleńką planetę w Układzie Słonecznym, na Ziemię, tam, gdzie miał się narodzić ten, który miał napełnić wszechświat radością, swoim majestatem, ten, który kiedy będzie umierał około 30 lat później na krzyżu Golgoty, a słońce zgaśnie, ten, który jest tak ważny, a którego nie wszyscy rozpoznali. Co jest ciekawe, Bóg postanowił urodzić się w ciele. Wiecie, dopóki nie zdamy sobie sprawy, kim jest Jezus, dopóty nie będziemy widzieć niczego niezwykłego w tym, że urodził się w ciele. Wiecie, nawet historia o księciu i żebraku nie oddaje w pełni tego, co zrobił Jezus. Nie wiem, czy znacie, to jest klasyka literatury, Książę i żebrak Marka Twaina, opowiadająca XVI-wieczną historię księcia Edwarda, późniejszego króla Edwarda VI i Tomasa Cantego, żebraka pochodzącego z domu, gdzie codziennie był bity przez ojca, bity przez własną babkę, głodował, marznął, cierpiał straszną biedę. Ten znał całą biedę świata. Tamten był księciem, o którego wszyscy znali, i pewnego razu książę Edward w powieści Marka Twaina zmienia się z tym żebrakiem, zamieniają się rolami. To, co jest niezwykłe, książę idzie żyć jak żebrak. Chodzi po ulicach, jest wyganiany, opluwany, poniewierany. Nagle zaczyna rozumieć, jak żyją jego poddani. Tutaj jest coś dużo, dużo więcej. Święty Bóg. Święty, święty, święty. Mesjasz. Ten, któremu, wiecie, Jan mówi, nie jestem godzien rzemyka nawet. Nie jestem godzien nic. Ten, któremu cały świat odda pokłon, przychodzi i rodzi się jako człowiek. W tamtym czasie światem włada Rzym. Jezus rodzi się wcale nie w łatwym okresie. Jest to czas korupcji, przemocy i straszliwej okupacji rzymskiej. Twardym butem Rzym stoi na każdym kraju, który okupuje. Cesarz myślał, że rządzi światem i spowoduje, że wypełni się proroctwo, gdyż ogłosi w celu lepszego opodatkowania ludzi spis ludności. Kiedy ogłosi spis ludności, każdy będzie musiał udać się według swojego rodu do swojego miasta, aby dać się tam zapisać, aby wypełnić rozkaz cesarza. I w ten sposób Józef i jego nowo poślubiona żona Maria, znamy tą historię, musieli pójść do Betlejem bez względu na wszystko. Rozkaz imperatora, nie było wytłumaczeń. Cała okolica była naprężona, ponieważ było wiele niepokojów społecznych w tamtym czasie. Wiedzieli, że Żydzi planują jakieś powstanie przeciwko Rzymowi. Wiedzieli, że ktoś mówi ciągle o jakimś Mesjaszu. Przed nim przyszło wielu Mesjaszy i po nim przyjdzie. I ten prawdziwy, ciągle jeszcze nienarodzony, jego rodzice zmierzają do Betlejem. Józef i Maria pustynnymi drogami poszli do jego miasta. W tamtym czasie nie istniała służba zdrowia, nie było dobrego hotelu, nie było pierwszej klasy, w której mógłby podróżować ktoś taki. I kiedy patrzę na ich historię, jak przemierzają krainę, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy moim pocieszeniem jest, wiecie co, Bóg trzyma w ręku nasze życie, bez względu na to, co dzieje się w polityce i na świecie. Amen. Bóg trzyma w dłoni twoje i moje życie. Wydaje się, że jestem pyłkiem miotanym przez historię, a Bóg pokazuje od Jezusa aż do najmniejszego wróbla, aż do włosów policzonych na naszej głowie, że wszystko, co się dzieje, jest pod Jego kontrolą. To jest niesamowite, jak Bóg wszystko kontroluje i przy tym w swojej miłości czyni tak, że współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Chwała Jezusowi. Czy to nie jest tak, że tylko Jezus był pod kontrolą? Pomyślcie, Biblia mówi nawet, że każdy wróbel, jeśli jeden wróbel, jeden ptaszek spadnie z nieba, Bóg o tym wie czy nie wie? Bóg o tym wie. Mało tego, Biblia mówi, że wszystkie nasze włosy są policzone. W moim wypadku licznik codziennie w dół bije. Że On o wszystkim wie. To jest niesamowite. I nasze pocieszenie w tym, nie trzymamy w dłoniach swojego losu. Bóg troszczy się o wszystko. On kieruje, jak ma być, jak będzie. I nie ma nikogo, kto mógłby zaćmić Boże plany. Nie ma jakiegoś polityka, który by powiedział, ja wiem lepiej i jakoś to zrobię. Bóg wie i wypełnia się wszystko, aby Jego chwała pewnego dnia nad całym wszechświatem była. Już dzisiaj jest, tylko nie każde stworzenie to jeszcze widzi. Wracam jednak do Betlejem. Na świat miał przyjść król, większy niż cesarz i większy niż jego imperium. Gdybyście tamtego dnia powiedzieli cesarzowi, że słuchaj, rodzi się ktoś większy niż ty, zapytałby, a w którym pałacu, gdzie ktoś ma coś lepszego niż Rzym? Powiedzielibyśmy mu wtedy, słuchaj cesarzu, ten, który się rodzi się w szopie, a cesarz by powiedział, to kto to może być? Ja mieszkam w pałacach. Świat nie poznał go, do swoich przyszedł, swojego nie przyjęli. Urodził się i przyszedł na świat zupełnie inaczej, niż oczekiwałyby tego protokoły dyplomatyczne, niż oczekiwałyby tego różnego rodzaju ludzkie zwyczaje. Nieraz powtarzałem i będę powtarzał, że w tamtych czasach tacy ludzie jak cesarze, Cezar, Neron i inni mieli się za bardzo wielkich. A takich ludzi jak chodzili za Jezusem typu Piotr, Paweł, Marek, Łukasz mieli za nikogo. Ale dzisiaj po latach kto pamięta tamto? Kto dzisiaj wspomina jak imiona? Zobaczcie, ciągle ludzi się nazywa imionami Piotr, Paweł, Łukasz. A Cezar i Neron to są najwyżej psy dzisiaj. Ich czas przeminął. Na świat przychodził król. Większy niż cesarz i jego imperium. Wszystko miało stać się zgodnie z Pismem, aby, jak mówi Biblia, wypełniło się Pismo. Jezus od początku w tym kierunku zmierzał. Kiedy szedł w swojej służbie, bardzo często, kiedy gdzieś stawał, mówił, jak napisano. Kiedy coś czynił, mówił, aby wypełniło się Pismo i rodził się zgodnie z wszystkim, aby wypełniło się Pismo. Jedno z tych proroctw to było to, które dzisiaj tutaj czytał nam z księgi Izajasza brat Zbyszek. Wiele, wiele ich jest z Biblii. Wiecie, można by było jeden całkowity wykład zrobić, gdzie jeden, kilka wykładów o proroctwach Starego Testamentu zapowiadających potęgę i chwałę Mesjasza. Ale ja chcę troszkę uprościć dziś sprawę. Wracam do Betlejem, do miasta przepełnionego przestępczością, korupcją i ciasnotą tamtych dni, kiedy ludzie zmierzali do spisu. Nie wiem, ile widzieliście filmów na temat narodzenia Pana Jezusa. Ja widziałem kilka, odkąd właściwie chodzę do zboru, co jakiś czas pojawia się jakiś film, czasami ludzie oglądają, ale jeden szczególny film, The Nativity Story, nie wiem, w jakim on wyszedł tytule, tutaj w Czechach Narodzenie jest wydany w języku polskim, pokazuje niezwykle realnie. Został tak zrobiony, że każde ubranie, nawet wygląd żołnierzy, wszystko jest wierne. Wiecie, kiedy się to obejrzy, dopiero sobie człowiek zdaje sprawę, bo my często to nasze Betlejem to jest takie kochane, takie słodkie, wiecie. Świeczuszka sobie stoi, bombki, jakaś szopeczka i tak w ogóle to jest super. Problem w tym, że to tam tak nie było. To była twarda, brutalna rzeczywistość. I chciałbym powiedzieć, do czego dzisiaj zmierzam. Gdyby ktoś was zapytał, o czym dzisiaj mówił kazanie kaznodzieja w twoim kościele. Chcę nam powiedzieć dzisiaj o motywach, o czekaniu na Zbawiciela. Chcę spojrzeć na dwie osoby, które troszeczkę wspomniałem w tamtym tygodniu, ale dzisiaj chciałbym to poszerzyć, które, czy właściwie to więcej niż dwie osoby, ale dwie jakby sytuacje, gdzie poszukiwany był Jezus. Na dwa różne sposoby. Pierwsze, co zawsze mnie zachwyta, wiecie, my mamy ten taki romantyczny obraz. Jakoś przez te tradycje, przez te wszystkie lata, prawda, że widzimy gdzieś w oddali gwiazdki migoczą, stoi sobie to miejsce, gdzie urodził się Jezus i pojawiają się na horyzoncie trzy wielbłądy, na wielbłądach trzy postacie i jadą w kierunku tego miejsca za gwiazdą. Mędrcy ze wschodu. Kim byli? Obserwatorzy gwiazd. Pierwsza rzecz, skąd w ogóle wiedzieli, gdzie iść? Skąd wiedzieli, kiedy iść? Izrael przez wiele lat znajdował się w niewoli w ich krajach. Na ich terytorium panowało kilka wielkich imperiów, nie o tym teraz czas mówić. Mogli coś wiedzieć o Panu, ponieważ Izrael pozostawił po sobie pewne świadectwo. Zostawił po sobie historię i zostawił po sobie parę pism. Ale oni bardzo, bardzo gorliwie poszukiwali, chcieli coś więcej. Mieli świadectwa, które zostawił Daniel i jego przyjaciele, Szadrak, Miszak i Abednego. Ich świadectwa zostały zapisane w starych kronikach. Ludzie tamtego rejonu widzieli i pamiętali o nich. Zobaczcie, kiedy myślę sobie o tym, widzę, jak ważne są świadectwa, które zostawiamy po sobie, kiedy żyjemy. Nawet po latach mogą komuś pomóc w odnalezieniu Boga. Wpatrywali się w gwiazdy, by odnaleźć informacje o Bożym zbawieniu. To było tyle, ile wiedzieli. Dzisiaj ludzie mówią, jak to w gwiazdy, to jacyś wróżbici. Wiecie, oni na to tak nie patrzyli i Bóg na to tak nie patrzył i do tego chcę dzisiaj zmierzać. O tym chcę więcej dzisiaj powiedzieć. Wpatrywali się w gwiazdy, by odnaleźć informacje o Królu Królów i Panu Panów. Pomyślałem sobie, ci ludzie mieli tak niewiele, a tak mocno szukali. Tak mocno poszukiwali, tak bardzo chcieli znaleźć. A my mamy tak wiele i tak słabo czasem poszukujemy. Gdyby każdy z nas wpatrywał się w Biblię tak, jak oni patrzyli w gwiazdy, ile byśmy zobaczyli? Ile byśmy z tego mogli jeszcze wziąć? Oby chrześcijanie tak czynili, obym ja tak czynił. Bardzo szczerze pragnęli zobaczyć Pana. On dał im taką łaskę. Wielu ludzi w Izraelu tego nie dożyło. Chcę wam powiedzieć, to jest biblijna prawda. Kiedy przybliżamy się do Boga, Bóg przybliża się do nas. I Bóg często wie, że my nie wiemy, jak się do Niego przybliżać. Oni nie wiedzieli. Wszystko, co posiadali, to były ich gwiazdy i trochę pism, które mieli. Nie mieli takiego wykładu, jak inni. I to jest ta pierwsza moja myśl. Mędrcy ze wschodu, poszukujący Jezusa, pragnący Jezusa. Druga moja myśl to jest Herod. Herod też chciał znaleźć Jezusa. I mędrcy chcieli znaleźć Jezusa. Gdyby Herod był kim innym, chciałby pokłonić się temu, który się narodził, ale Herod reprezentuje coś, co i dzisiaj w naszym świecie jest bardzo charakterystyczne. Jedną z tych cech charakterystycznej tej bestii czasów ostatecznych jest egoizm. Herod reprezentuje ogromny egoizm. Dla niego Boże plany były tylko przeszkodą. Herod Boga poznawał, chciał o nim wiedzieć tylko w jednym celu, żeby sprawdzić, czy będzie wszystko po jego myśli. Nie interesował go Boży plan. I widzę Heroda i widzę tych trzech pogan. Prawdopodobnie pogan. Widzę trzech pogan, jak chodzą po mieście, jak poszukują, jak wcześniej wpatrują się w gwiazdy, jak bardzo chcą zobaczyć Jezusa. Widzę naród wybrany, który śpi słodkim snem. Za oknami kolejna noc okupacji. A przywódcy narodu wybranego poszukują tylko swoich zysków. Tylko swojej chwały. Tylko swoich własnych egoizmów. I dramat Bożego narodu wtedy i dziś był w tym, że myli nam się dobro ze złem, że myli nam się religia z życiem, że szybciej osądzalibyśmy tych, którzy badają gwiazdy, niż tych, którzy śpią słodko pogrążeni w religii. Dramat Bożego narodu wtedy i dziś to brak poznania woli Bożej. Oni coś wiedzieli. Przecież wiemy, że uczeni w piśmie dużo wiedzieli. Ale wiecie, w czym był ich problem? Ja znam wielu wierzących, którzy dużo wiedzą z tej księgi. Wiecie, w czym jest nasz problem? Że tego nie łączymy z tym. Że tego nie łączymy z naszym życiem. Że to jest coś na niedzielę i coś na święta. A życie to życie. Że uczciwości nie łączymy ze świętością. Że czczenia Jezusa nie łączymy z codziennością. Że daleko odeszliśmy od tego, co naprawdę odkryło trzech mędrców w Betlejem. Odeszliśmy przez religię, kradzione choinki do pustych religijnych słów. A Bóg mówi, chodźcie do mnie. Oni coś wiedzieli, ale nie łączyli tego z życiem. Boże rzeczy to kiedyś tam może się stanie, może kiedyś coś tam będzie, może kiedyś przyjdzie Pan, kto wie jak tam jest, ale dzisiaj pozostaje religijna rutyna, dzisiaj znowu świątynia, dzisiaj znowu trochę się pomodlimy. Ale Herod zaczął mocno poszukiwać, zaczął się interesować. I w tym drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, w 4 i 5 wersecie jest napisane, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. Pamiętacie, co 30 lat później około powie do nich Jezus? Gdybyście nie wiedzieli, nie mielibyście grzechu. Gdybyście nie widzieli, nie mielibyście grzechu. Ale wy mówicie, że wiecie, że widzicie. Oni wiedzieli. Oni celowo odrzucali. Wielu z nich celowo odrzucało, bo nie mieściło się to w ich religijnym, maleńkim, teologicznym świecie. Ich odpowiedź, to co usłyszał Herod, oparta jest na Piśmie Świętym. Oparta jest na Piśmie, nie mają wątpliwości. To Bóg sam decydował wtedy i dziś, kto będzie go miał łaskę zobaczyć. Wiecie, że biblijną prawdą jest, że jeśli Ojciec nas nie pociągnie, to daremny jest wszelki nasz wysiłek. I wtedy i dziś to jest łaska Boża, cudowna Boża łaska móc zobaczyć i ujrzeć, kim jest Jezus. Chcę wam powiedzieć, jestem o tym przekonany, że dzisiejsze kościoły pełne są takiej postawy jak mędrcy ze wschodu. Ludzi, którzy jak potrafią, tak szukają, tak poszukują Boga i pełne są postawy takie jak Herod. Ludzi, którzy dopóki im się opłaca, dopóty są w kościele. Jeśli zabierzecie im to, co trzyma ich w kościele, co powoduje, że im się opłaca, to już do niego nie przyjdą. Kościół jest dziś pełny tego i tego rodzaju ludzi. I tylko Bóg widzi tą różnicę w sercu najwyraźniej. My możemy się pomylić. Dzisiaj w kościołach nawracają się pijacy, złodzieje, prostytutki, złoczyńcy. Każdy żywy kościół potem się poznaje, że pociąga ludzi poszukujących Boga, ludzi zagubionych. Ci ludzie nie zawsze znają religijny język. Ci ludzie nawet nie potrafią się pomodlić. Czasami są tacy jak ten celnik. Pamiętacie przypowieść o celniku i faryzeuszu? Faryzeusz wiedział, jak się to mówi. On wiedział, jak to się robi. Problem w tym, że Bóg nie wiedział, o co mu chodzi. Albo inaczej, Bóg nie chciał wiedzieć, o co mu chodzi. I powie, nie znam cię, nie znam tego typu ludzi. Nie, Bóg nie chce z tym mieć nic wspólnego. Celnik przyszedł i on nie bardzo wiedział, jak to się biblijnie modlić. W Biblii nigdzie nie pisze, że trzeba się walić jakoś w pierś. Nie przeczytał tego, nikt mu nie powiedział, ale czuł, że coś z jego życiem jest nie tak. Jak wielu grzeszników dziś przychodzi i mówi, Boże, ja potrzebuję Ciebie. Nie zawsze są ubrani jak trzeba. Nie zawsze pachną jak trzeba. Nie zawsze są tacy, jak nasz religijny świat chciałby ich widzieć. Jak ci trzej mędrcy ze wschodu. Ani nie byli z takiej religii jak trzeba. Ani z takiej kultury jak trzeba. Ale to ich chwała i uwielbienie przeszły do historii. To ich dary zapewniły rodzinie Jezusa godziwe życie na emigracji. W ucieczce. To ich dary prorokowały o tym, kim on będzie. To ich dary widziały w nim króla, proroka, władcę. To ich i kapłana. To ich dary. Herod pyta, gdzie to się stanie? Oni mówią, w Betlejem. Oni poszli za gwiazdą, która zatrzymała się nad Betlejem. Jak mówię, są ludzie, którzy dziwią się, czemu Bóg objawia się ludziom studiującym gwiazdy. Wszyscy jako wierzący ludzie wiemy, że astrologia jest przeciwna Słowu Bożemu. Że badacze firmamentu niebieskiego są obrzydliwością przed Bogiem. Że ci, którzy wróżą z gwiazd, zajmują się horoskopami i wróżbami. Zajmują się czymś, co jest demoniczne i nie ma nic wspólnego z obecnością Ducha Świętego. Człowiek tym, czym się zajmuje, wybiera, jakie będzie jego życie. Ale tak samo wiemy i w tamtym tygodniu to głosiłem, że jest napisane, że żaden Midianita nie wejdzie. Przepraszam, Moabita, nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego. A Rut jest w rodowodzie Jezusa, chociaż była moabitką. Jest napisane, że nie wejdzie ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego, ale jeśli się na nowo narodzicie, to wejdziemy i zobaczymy, co Bóg przygotował dla nas. Rzeczywistość się zmienia według Bożej łaski, a nie według naszych ocen. I ludzie dziwią się. Czemu Bóg objawia się ludziom studiującym gwiazdy, studiującym jakieś magiczne konstelacje? Bóg widział ich serca i kiedy się im objawił, ich życie całkowicie się zmieniło. Bóg też widział serca studiujących pisma. Widział, że chociaż studiują właściwe pismo, mają niewłaściwe serce, a więc nie mogą znaleźć Boga. Tamci studiowali niewłaściwe rzeczy, ale mieli właściwe serce i Bóg im objawił siebie i ich życie stało się właściwe. To, kim dzisiaj jesteś, nie zależy od tego, ile lat chodzisz do kościoła. Ile lat i co już zrobiłeś dla Pana Boga, ponieważ cokolwiek dla Niego zrobiliśmy, to łaska. To, czy Bóg się nam będzie objawiał, ja wierzę, zależy od naszej szczerości. Bóg jest Bogiem motywów, nie symboli. Bóg jest Bogiem motywu w naszym sercu. On widział ich serca. Chcieli go bardzo odnaleźć. Musieli tak dobrze przestudiować gwiazdy, że znaleźli tę jedną pośród tysięcy, za którą poszli. A to już wielka wiara. Kto z was dzisiaj poszedłby za gwiazdą, zostawiając cały swój majątek, swoje posiadłości, swoje interesy, swoje stanowiska i pozycje i udał się do tak daleką wędrówkę. Musieli dobrze studiować i dobrze uwierzyć w to, co znaleźli. Czy nam dzisiaj, bracia i siostry, czy nam dzisiaj, ludziom XXI wieku, chce się studiować pismo, by znaleźć wolę Bożą? Czy wiecie o tym, że w tej księdze, to jest dla mnie niesamowite, za każdym razem, kiedy popełniam życiowe błędy, kiedy cierpię, kiedy sprawy w życiu ustawiają się nie tak, jak chcę, ja wiem, że w tej księdze jest wola Boża dla mnie. W tej księdze jest wola Boża dla moich dzieci. W tej księdze jest wola Boża dla naszego życia. Pytanie, czy chce mi się to znaleźć? Czy czasem nie są nasze postawy jak Heroda, że chcemy szybkiej odpowiedzi na biblijne pytania, żeby sobie łatwiej ułożyć życie według własnych widzimisię, według własnych egoizmów. Chcę wam powiedzieć, to jest biblijne, że Bóg pragnie objawiać się ludziom, nie patrząc na religię, do których należą. Uwierzycie w to? Bóg nie patrzy na religię, do której należysz. Bóg nie patrzy na to, kim jesteś i co robisz. Cudowna Boża łaska została wylana na ten świat przez Jezusa. I kiedy Go poznasz, zmieni się religia. Zmieni się to, co robisz. Zmieni się całe twoje serce. Zmieni się wszystko. Piotr wstrząśnięty w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale powiada, Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. I są ludzie, którzy nie wiedzą, jak to powiedzieć. Nie mają właściwych materiałów, nie mają właściwego kościoła, ale poszukują i Bóg ich błogosławi. Posłuchajcie, to co najważniejsze chcę wam powiedzieć. Kiedyś do narodzenia Pana Jezusa, wiecie co było symbolem miłości do Boga i wiary? Oczekiwanie na Mesjasza. Każdy, kto naprawdę kochał Boga, każdy, kto naprawdę kochał Słowo, oczekiwał na narodzenie się Mesjasza. To było do narodzenia Jezusa. Po narodzeniu Jezusa oczekiwanie na Mesjasza nie jest już symbolem miłości i wiary, przynajmniej nie na narodzenie się Go w Betlejem. Od narodzenia Jezusa do Golgoty był czas słuchania i nauczania Pańskiego. I kiedy Jezus odszedł, zapowiedział, że co zrobi, powróci. I od tej pory, dzisiaj, jeżeli naprawdę kochasz Jezusa, to nie możesz Mu tego lepiej wyrazić, niż oczekując na Jego przyjście. Wtedy znakiem miłości do Boga było oczekiwać na Jego narodzenie się w Betlejem. Dzisiaj wyrazem miłości do Boga jest oczekiwać na Jego powtórne przyjście. Wiecie, gdy patrzę na to, jak ten świat się trzęsie, jakie kolejne wstrząsy nim rzucają, jakie kolejne decyzje podejmują politycy, Wiecie, nigdy nie odważyłbym się wyznaczać daty, ale jedno mogę powiedzieć na pewno, to już blisko. Ja myślę, że nasze pokolenie jest pokoleniem, które będzie oglądać przyjście Pana Jezusa. Myślę, że nasze pokolenie jest pokoleniem, które będzie świadkiem tego, jak ten świat będzie pogrążał się w jeszcze większym chaosie i kryzysie. Niech dzisiaj wyrazem naszej miłości będzie oczekiwanie na Pana. Tamci wypatrzyli gdzieś w gwiazdach, wybadali, nie należeli do tego wybranego narodu. Niewiele wiedzieli, nie słyszeli tyle, co inni, ale ile wiedzieli, tyle wzięli i poszli za swoją gwiazdą, nie patrząc na to, że troszkę mogliby być rozczarowani. Ponieważ wiecie, kiedy idzie się z dalekiego narodu za gwiazdą, która ma wskazać króla, to raczej człowiek by oczekiwał, że zatrzyma się nad jakimś pałacem, prawda? Zresztą otarli się trochę o pałac Heroda. Przynajmniej w tą stronę do Jezusa. Tak by się oczekiwało, ale oni nie byli rozczarowani. Poszli za gwiazdą, a ona zatrzymała się nad tą jamą, nad tą dziurą w skale, osłoniętą trochę drzewem. Nad tą przysłowiową szopką, jak to mówimy, nie nad pałacem, nie zadawali pytań. Wiedzieli, że to on, studiowali, badali i wiedzieli, że to on. Pismo zapowiada wiele rzeczy. Oni obserwowali wypełnienie się jednego z proroc, tego o przyjściu Mesjasza. Dzisiaj w naszych czasach wypełniają się inne rzeczy. I błogosławieństwem jest móc to widzieć. Świat to tłumaczy po swojemu, ale my wiemy, lepiej. Wiecie, politycy niczego nie zmienią. Ich wysiłki są skazane na niepowodzenie w wielu sprawach. I tamci zobaczyli to. I bez rozczarowania. Nie mówili, Boże, jak tak, to ja nie jestem zainteresowany. To jest ten. I oddali mu pokłon. Tam do stajni, w której się urodził, przyszli ludzie mający jedno. Miłość do Boga. Chcę wam dziś powiedzieć. Jeśli nasze serce będzie jak serce Heroda, i będziemy nastawieni na załatwienie swoich spraw i swoich interesów, Jezus nie będzie się objawiał w naszej społeczności. Jezus nie będzie się objawiał w naszym życiu. Jeśli nasze serce będzie jak serce tych mędrców ze wschodu, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża, początkiem mądrości jest to poszukiwanie świętego, to Bóg zacznie objawiać swoje imię pośród nas, w życiu tych, którzy naprawdę się Go boją, którzy nie stawiają warunków, którzy nie, tak jak Herod, chcą załatwić swoją sprawę, ale chcą Bożej chwały. Zwróćcie uwagę, kto przyszedł, kto odwiedził Jezusa tamtego dnia. Mędrcy i pasterze. Mędrcy, którzy byli z daleka i pasterze, którzy w oczach wszystkich byli najniższą warstwą społeczną. Byli nikim. Śmierdzącymi pastuchami. Co taki może? A Bóg mówi, zapraszam was do siebie. Potem, kiedy Pan Jezus będzie nauczał, jest taka przypowieść o uczcie, gdzie sługa zaprasza wybranych na tą ucztę, ale wybrani mówią, że nie mają czasu. Pamiętacie to? Jeden ziemię kupuje, drugi woły, trzeci ślub bierze, każdy ma jakieś wytłumaczenie. Wtedy Pan patrzy na sługę i mówi, idź pomiędzy te opłotki, pomiędzy te dróżki, pomiędzy domy. Nazbieraj z ulicy, kogo się da i przyprowadź na moją ucztę. Ja myślę, że dzisiaj na świecie trwa czas zbierania takich właśnie ludzi. Bóg już dał sobie spokój z nauką, która mu wmawia ciągle, że miliony lat temu człowiek powstał z niczego. Nie ma problemu. Ale Boża łaska i Boża potęga działa. Nawracają się pijacy, prostytutki, alkoholicy. Nawracają się grzeszni ludzie. Bóg sobie zbiera ludzi z opłotków. Bóg sobie zbiera różnego rodzaju połamane życiorysy, popsute życiorysy, rozczarowanych ludzi, mało ważnych ludzi. W najbiedniejszych krajach świata codziennie nawraca się 60 tysięcy nowych ludzi, mówią statystyki. Kraje zachodu odwracają się plecami, bo wszystko przecież mamy na naciśnięcie guzika. Ale Bóg mówi, nie ma problemu. Jeżeli ja nie jestem wasze wszystko, to wasze wszystko jest niczym. I zbiera sobie ludzi. A kiedy sobie już uzbiera, zamkną się drzwi i zabrzmi głos trąby. Nie patrz na Jezusa tak jak Herod. Co możesz załatwić? Ile z tego możesz mieć? Nie bądź człowiekiem oceny, krytyki i sądu. Bądź człowiekiem, który złoży mu pokłon, który skłoni się przed nim. Popatrz, kto tam przyszedł. Nawet ta historia o jego narodzeniu uczy nas tego. Potem wiele razy, kiedy naucza, to widzimy, ale nawet tam to widać. Przyszli i wykształceni jak mędrcy i prości jak pasterze, ale to, co ich łączyło, to szczerość przed Bogiem. Nikt tam nie doszedł, kto chciał załatwić swoje egoizmy. Kiedy Herod czy jego siepacze doszli do tego miejsca, Jezusa już tam nie było, chociaż polało się wiele krwi. Kiedy dzisiejsza pyszałkowata myśl tego świata w końcu zobaczy, że to on, ani jego kościoła już tu nie będzie. Zostanie zabrany ten, który powstrzymuje bezprawie. A świat zostanie poddany sądowi. Tamtego dnia tak się działo. A i potem kochający Boga Symeon, pamiętacie, jak zanieśli Jezusa do świątyni? Słowo Boże mówi w Łukasza 2,27, że wiecie z jakiego powodu, dlaczego Symeon tam przyszedł? Jeśli dokładnie przeczytacie ten tekst, zobaczycie dwa kluczowe słowa. Z natchnienia ducha. To jest powód, czemu tu jesteście. Witajcie duchowi, przyjaciele. Witajcie bracia i siostry. Z natchnienia ducha Pan was powołał. Jesteście powołani przez Niego. Z natchnienia ducha przyszedł do świątyni, by przygotować Marię na przyszłe dni. On wiedział, że to niemowlę. To światłość świata. Zawsze mnie wstrząsa, kiedy patrzę na malutkie dzieciątko. No takie malutkie, jak to, co tu siedzi. Mieliście kiedyś niemowlaka w dłoni? W rękach? Wiecie, zanim nie miałem swoich dzieci, to się ich bałem nawet dotykać. Dopiero jak mi się moje urodziły, to przestałem się bać. Do dziś pamiętam, jak jeszcze zanim miałem swoje, to poszliśmy z Gosią u nas w rodzinie, odwiedzaliśmy jej brata i tam mieli malutkiego dzieciaka. Ja go wziąłem, takie maleństwo, wiecie, tak się trząsło nią. I się pytam, ile on ma lat? Jak to lat? Człowiek się nic nie znał na tym. Ale potem, kiedy się moje urodziło, to mogą ściskać i nosić. Te małe paluszki, nie? Te małe rączki. I pomyślałem sobie, Symeon wziął Jezusa, patrzył na Niego, widział te małe rączki, małe nóżki. 30 lat później ten sam człowiek powie do Tomasza, chcesz włóż palce w otwory po gwoździach, zobacz na moje nogi. Urodziłem się. Urodził się dla tej Golgoty, to niemowlę. I powiedział Marii to proroctwo o tym, kim jest jej syn. Także Maria wraz z Józefem się dziwili i błogosławił im Symeon. I rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, tak że twoją własną duszę przeniknie miecz. On był i jest znakiem, któremu się sprzeciwiają. O Bogu możecie mówić wszędzie, ale już nie o Jezusie. Jak zaczniecie ludziom mówić o Bogu, to jakoś to zniosą. Ale kiedy pytasz człowieka, kim jest dla niego Jezus, to już czuje człowiek, że ty jesteś jakiś inny. Jak już o Duchu Świętym mówisz, to już w ogóle jesteś inny. On stał się znakiem, któremu świat się sprzeciwia do dzisiaj. Co roku, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, czytamy o kolejnych krajach, gdzie nie wolno używać nawet słowa święta, bo ktoś się może obrazić, bo kogoś można zranić. W Anglii szczególnie to się teraz dzieje i w Europie Zachodniej nie można używać słowa Christmas, bo tam jest zawarte to jego imię. Nie, Xmas się teraz używa. To są zabawy w językiem angielskim, ale chcę powiedzieć, cel jest jeden. Wstydzić się go, odrzucać go. W niektórych szkołach nie wolno w ogóle obchodzić świąt. Teraz tylko dzisiaj rano patrzyłem na wiadomości i czytałem o szkole w Hiszpanii, gdzie nie pozwolili dzieciom mówić w ogóle o świętach, bo to może obrazić inne dzieci. Wiecie, obrazilibyście się na coś takiego? Zobaczcie, on jest do dzisiaj problemem. Ale za to nie ma problemu. W tej samej Hiszpanii czytałem, otwarto szopkę homoseksualną. Zamiast Marii i Józefa jest dwóch facetów koło tego. I to nie ma problemu. Widzicie, dokąd idzie świat? Dokładnie. Świat ma swój kierunek. Oni nic nie zrozumieli z tego. On był i jest znakiem, któremu się sprzeciwiają. Wiele myśli zostało ujawionych. Ludzie dowiadywali się prawdy o sobie, nienawidząc go za to. Jedni reagowali nienawiścią i chcieli go zabić. Inni nawracali się z całego serca. Pamiętacie tą Samarytankę przy studni? Też się dowiedziała, jej serce zostało odkryte przed nim, ale przyjęła to. Kim ja jestem? Co zrobię z Jezusem? Czy będę go poszukiwał jak Herod, czy jak ci prości ludzie, którzy tam przyszli, albo mędrcy? Bóg dał nam Jezusa, byśmy mogli zacząć inaczej żyć. Znowu z Bogiem, odkupieni z naszych win. Jeżeli byście brali mocne lekarstwa, nie wiem, czy kiedyś byliście tak chorzy, że musieliście brać mocne leki. Ja byłem tak chory, że musiałem bardzo, bardzo mocne leki brać. I wiecie co? Na pudełku z tymi lekami pisze ostrzeżenie. Z wielkim takim znakiem, że te leki to nie są żarty. Trzymać z dala od dzieci. Po nadużyciu natychmiast kontaktować się z lekarzem. Dlaczego? Ponieważ chociaż są to lekarstwa i mają służyć dla naszego dobra, zabawa z nimi może skończyć się śmiercią. Podobnie jest z Bogiem. Traktowanie Boga niezgodnie z tym, kim On jest i niezgodnie z Jego świętością jest śmiertelnie niebezpieczne. Bóg jest święty. Ludzie mówią, Bóg jest miłością, ale myślą w sposób New Age. Mówiąc, że Bóg jest miłością, mają na myśli miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością, ale Bóg jest też święty, 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 oddzielony od tego, co świeckie. Całość jest dzisiaj skierowana na ludzkie ja, żeby mi było dobrze, żebym ja miał lepiej. Mi nabożeństwo się podobało, mi nabożeństwo się nie podobało, mi się podoba to, mi się nie podoba tamto, ja zrobię to, ja zrobię tamto. Idziecie na, gdziekolwiek na świecie się ruszycie, człowiek swoje ja czci. A Jezus zaprosił od stajenki po Golgotę, a właściwie po pięćdziesiątnicę i aż po dziś. Każdego, kto chce powiedzieć, jeśli chce iść za Jezusem, to Jezus nauczał co? Każdego, kto chce powiedzieć, zapieram się siebie, zostawiam swoje, chcę iść za tym, co jest Boże. Co przypomina moje serce? Heroda czy mędrców i pasterzy? Świat dzisiaj zrobił porządki z Bożym Narodzeniem. Wiecie, czasami, kiedy czytam, jakie artykuły piszą chrześcijanie o Bożym Narodzeniu, to mi się słabo robi. Niektórzy co roku piszą to samo. Jeden rok po roku tylko słyszysz, że święta to pochodzą z Babilonu, to ku czci króla słońca, choinka pochodzi z Babilonu. Co jest bzdurą, choinka w ogóle nie pochodzi z Babilonu, to jest nieprawda. Przynajmniej nie taka, jaką my znamy. Jedno i to samo mają do powiedzenia. Moja opinia jest taka, okej, w porządku, rozumiem, ale jeżeli cały świat dzisiaj o tym chce mówić, to dlaczego my, biblijnie wierzący, mielibyśmy o tym milczeć, prawda? Skoro chcą o tym mówić, to powiedzmy, jaka była prawda. Powiedzmy, kim jest Jezus i powiedzmy, że to nie chodzi o jakiegoś Dziadka Mroza. Świat zrobił porządek ze świętami, bo Kościół nie chciał o tym mówić. Co zrobiono dzisiaj? Zobaczcie na święta, najważniejsze święta, czy właściwie przypominające najważniejsze wydarzenia, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc, tak? W wypadku Bożych Narodzenia zrobili Dziadka Mroza, w wypadku Wielkanocy mamy zająca jakiegoś. Aniołki i zajączki. I nie chodzi mi o krytykę świąt. Ja nie będę krytykował. Chodzi o powagę przed Bogiem. Chodzi o to, co my naprawdę tam z tego zrozumieliśmy. On, Bóg i człowiek. Ewangelia nie jest prawdziwa, jeśli umniejszymy boskość Chrystusa albo Jego człowieczeństwo. 100% Bóg, 100% człowiek narodził się. Ale popatrzcie, kto go znalazł. Ludzie prości, tacy jak pasterze i ludzie szczerzy, tacy jak mędrcy. A ci, którzy chcieli załatwić swoje, jak zwykle ponieśli klęskę. Kończąc, chciałbym dzisiaj zapytać nas jako zboru, czy zrozumieliśmy, że przez powodu cudownej Bożej łaski, którą objawił nam Bóg, zobaczyliśmy Jezusa. To, że możesz tutaj siedzieć, To, że kiedy mówię Jezus, to wiesz o Nim prawdę, że On jest Królem Królów, Panem, Mesjaszem. To jest wielka szansa dla ciebie. Wiedzieć o Jezusie i wiedzieć o tym, kim On jest, to znaczy zobaczyć otwarte drzwi Arki. Arka Noego jest podobna do czasów, w których przyszło nam dzisiaj żyć, kiedy czekamy na powtórne przyjście Pana. Jezus powiedział, że w dniu Jego przyjścia będzie jak za dni Noego. I zwracamy uwagę jedynie na to, co świat mówi, jakby na resztę tej wypowiedzi, że on, Jezus mówi, będzie jak za dni Noego. Jedli, pili, za mąż wychodzili i tak dalej. Na to zwracamy uwagę i widzimy faktycznie, dzisiaj świat tylko zajmuje się, żeby zjeść, żeby wypić i żeby się dobrze bawić. Ale jest jeszcze coś. Arka miała tylko jedne drzwi. Wiecie o tym? Arka nie miała 10 drzwi. Miała jedne. Arka nie miała 10 drzwi, z których jedne nazywały się Budda, inne nazywały się komunizm, jeszcze inne nazywały się taka czy inna religia. Arka miała jedne drzwi. Drzwi, które kazał zrobić Bóg. I żadnych innych. Jedyną drogą, prawdą i życiem. Jedynymi drzwiami do wieczności jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Dzisiejsza Arka ma tylko jedne drzwi. I Ojciec na Syna Marnotrawnego czeka tylko na jednej drodze. Tą drogą jest Jezus. Kiedy Syn Marnotrawny wracał do domu, zobaczył Ojca czekającego na drodze. Ojciec czeka na ciebie na drodze. Tą drogą jest Jezus. Na innej nie czeka. Arka ma dziś otwarte drzwi. Tymi drzwiami jest Jezus, innych nie ma. Nie da się, choćbyś całą Arkę Noego obiegł naokoło, tylko jedne były drzwi. I Noe wprowadził przez te drzwi swoją rodzinę i wszedł tam. I moje marzenie, moja modlitwa jest taka. Moje życie będzie miało sens, jeżeli nie tylko ja wejdę przez te drzwi, ale uda mi się wprowadzić tamtędy moje dzieci, moją rodzinę. Nie tylko jeśli uda mi się tam wprowadzić całą moją rodzinę, ale kiedy zobaczę, że wszyscy, ta prawdziwa Boża rodzina, wy, my, mając siebie, bracia i siostry, będziemy mieć na tyle w sobie zachęty, siły, poświęcenia, że wszyscy wejdziemy. Czy masz tylko opinię jak Herod, czy też masz poświęcenie jak pasterze i mędrcy ze wschodu? Wejdź dziś, przyjdź do Jezusa. Ciągle trwa cudowna Boża łaska. Ciągle trwa cudowna Boża łaska i Bóg czeka i mówi, chodź, Betlejem minęło, Golgota już była, ale jeszcze czas, jeszcze nie zabrzmiał głos trąby. Niech was Pan błogosławi, zostańcie z tymi myślami. Za chwilę chciałbym się z wami modlić, ale prędzej prosiłbym, aby chór przyszedł tutaj i zaśpiewał.